Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien człowiek imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął go rozradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali: do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Na to Jezus rzekł do niego: dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Dzisiaj święty Łukasz nam opowiada przepiękną historię o pewnym spotkaniu, które miało miejsce w Jerychu. Jerycho to jest jedno z najstarszych miast. Są ślady starożytne, że istniało i istnieje do dzisiaj, chociaż dzisiaj jest niewielkie, liczy zaledwie 22 tysiące mieszkańców. W czasach Chrystusa miasto tranzytowe, wielu tam przechodziło, wędrując wzdłuż Jordanu w kierunku Morza Martwego, handlując, sprzedając, kupując, a skoro tak, to potrzebny był też ktoś, kto mógłby od nich pobierać podatki. To jest też czas, kiedy trwa okupacja rzymska, więc Rzym ma swoich wysłanników, swoich urzędników, którzy zajmują się pobieraniem cła. Jeszcze a propos Jerycha. Jest taka piękna historia w księdze Jozuego, w szóstym rozdziale opisana, o tym, jak Żydzi próbowali zdobyć Jerycho, ale było twierdzą warowną, otoczoną murem i początkowo się to nie udawało, ale później Pan objawił im, że mają obchodzić to miasto przez 7 dni dookoła i 7. dnia ryknąć, wydać okrzyk wojenny, zadąć w trąby, a mury runą i wtedy będą mogli wejść do miasta i je zdobyć. Miasto obłożone też było klątwą. Nie wolno było zabrać łupów wojennych, żadnego złota ani srebra. I mieli też wszystkich wyniszczyć z wyjątkiem jednej kobiety, nierządnicy o imieniu Rahab. Miał tego dokonać król Jozue. Jozue znaczy Jeszua, a Jeszua to Jezus. To jest to samo imię, tylko dla odróżnienia od Chrystusa, Jezusa Chrystusa w ten sposób zapisane. A Jeszua znaczy Bóg zbawia, Zbawiciel. I oto z całego tego miasta, które jest wrogi Izraelowi, Pan wybawia jedną kobietę i to grzesznicę. Za to, że wcześniej dała schronienie zwiadowcom izraelskim i w dowód wdzięczności za to Jozue ją ocalił. Nie przez przypadek o tym wspominam, dlatego że dzisiaj się zakończyło w naszej parafii Jerycho Różańcowe, które jest takim pomysłem, taką formą modlitwy nieustannej przez cały tydzień, 24 godziny na dobę, które ma przypominać to chodzenie wokół murów Jerycha po to, żeby one wreszcie runęły. I runęły. Bo jest nas dzisiaj bardzo wielu w Kościele, bo tak wiele spowiedzi przed świętami i w święta. I mam nadzieję też, że i w waszych rodzinach, i w waszych sercach też runęły mury. Że może ktoś się z kimś pojednał, może jakieś zło zostało wykorzenione, może zbawienie wreszcie zawitało w waszym domu. Jezus, można powiedzieć, ten, który go antycypuje, uprzedza, który jest figurą, ten Jozue, wkracza do Jerycha. A oto teraz sam Jezus wkracza do naszego Jerycha, do naszej parafii, do naszych rodzin, bo tam, gdzie się ludzie modlą, tam jest Bóg. A wkracza po to, żeby zbawić, żeby ogłosić dobrą nowinę, żeby okazać miłosierdzie. Bo jak nas poucza dzisiejsze pierwsze czytanie, Bóg się nie brzydzi swoim stworzeniem. Czy stworzyłby, gdyby się brzydził? Bóg się nie brzydzi człowiekiem. Bóg kocha człowieka, bo jest miłośnikiem życia i chce, byśmy żyli. Nienawidzi grzechu, ale nie męczy się przebaczaniem. Nie gorszy się żadnym grzechem, bo kocha człowieka i chce ten grzech zniszczyć, ale nie człowieka. To jest dobra nowina dla każdego z nas. I Bogu niech będą dzięki za ten święty czas modlitwy w naszej parafii i za wszelkie owoce, te widoczne i te niewidoczne, które w waszych sercach, umysłach, w waszym życiu się dokonały. Bo zbawienie zawitało w naszych domach, w naszej parafii. A Bóg przychodzi, żeby zbawić, choćby jednego człowieka uratować, ale uratować. Jak Jozue ratuje grzesznicę Rahab, jak Chrystus ratuje i zbawia i przynosi orędzie zbawienia Zacheuszowi, tak i dzisiaj chce wejść do naszego świata, naszego serca, do naszych środowisk po to, żeby zbawiać, żeby okazywać swoje miłosierdzie. Wracając jeszcze do Zacheusza, zauważmy, że nawet Łukasz, jak o nim pisze, to mówi, że był obrzydliwie bogaty człowiek, że był celnikiem, a to był synonim grzesznika w tamtym czasie, że był niski, albo był mały w swoich oczach, albo po prostu był niskiego wzrostu. Tak czy inaczej, no ciemna postać, nielubiana, znienawidzona za to, co robił, bo on żerował na ludziach. Można też użyć śmiało stwierdzenia, że był po prostu złodziejem. Dlatego, że jedno ten system, który nakazywał pobieranie podatków, a druga sprawa to przyzwalanie na korumpowanie ludzi przez ten system. Oni sobie pobierali ile chcieli, okradali ludzi, skubali ich, jak się tylko dało. I przez to z jednej strony stał się bardzo bogaty, ale z drugiej strony nie miał poważania, był znienawidzony. Tak czasami też i dzisiaj bywa. Jak tak sobie prześledzimy wszystkie ostatnie afery, to człowiek może dojść do takiego wrażenia, że właściwie uczciwą pracą to się nie można dorobić, tylko wszyscy obrzydliwie bogaci to są jacyś aferzyści, którzy po prostu to ukradli. Pewnie jakaś część prawdy w tym jest, ale niech nas to nie zniechęca do wytrwałej pracy i do uczciwości, bo tylko to się opłaca, co zobaczymy dzisiaj na przykładzie Zacheusza. Być może tylko i wyłącznie z czystej ciekawości chciał zobaczyć Chrystusa, bo już o nim słyszał, że to cudotwórca, że prorok, że robi dobre rzeczy. I żeby lepiej widzieć ze względu na swój niski wzrost, wlazł na drzewo, na sykomorę. To było drzewo, które dawało cień, miało dość rozłożyste konary i bardzo gęste liście, więc on tam nie wszedł po to, żeby być na widoku, żeby go Chrystus zobaczył, ale po to, żeby się tam schować. Kilka takich ciekawostek jeszcze w związku z tym drzewem. Ono ma dobre drewno, ale bardzo niedobre owoce. I takie też było życie tego Zacheusza. On coś tam robił, bogacił się, ale nie wydawał owoców. Owoce sykomory, czyli figowca oślego, są bardzo cierpkie. I wówczas i teraz, żeby one szybciej dojrzały, nacina się je specjalnym nożem po to, żeby wydzielał się specjalny hormon roślinny i sprawiał szybsze dojrzewanie. Ten proces jest teraz stosowany, na przykład jak się sprowadza z Egiptu czy skąd tam banany. To one przyjeżdżają zielone, puszcza się ten hormon i w kilka godzin czy tam kilka dni stają się takie jak do sklepu, się nadają. O, takie zjawisko, taki proces. Nie wiem, czy tam jakiś związek, czy nie ma, ale można to w ten sposób odczytać, że czasami trzeba zadać ranę, że czasami trzeba otworzyć coś, serce, umysł, przeciąć jakąś skorupę zatwardziałości swojego serca po to, żeby się ten gaz nienawiści, niechęci, głupoty wydostał i żebyśmy dojrzeli też w wierze. To pierwsze takie skojarzenie. A drugie dotyczące samego drewna, które nie próchniało, które nie ulegało takiemu rozkładowi, w związku z tym było często stosowane do budowy skrzyń, trumien i sarkofagów. Oto bardzo ciekawe. Ten, który jest taki bogaty, wchodzi na drzewo, żeby po pierwsze się ukryć, a po drugie, tak jakby do trumny wchodził. On jest w śmierci. On nie żyje, on się nie raduje. Nie ma nic ciekawego i atrakcyjnego w jego życiu. Oprócz tej kasy, z której i tak nic. Więc jak wchodzi na to drzewo, z którego się robi trumny, to jakby właził właśnie do własnej trumny. I właśnie z głębokości tej trumny zauważył go Jezus i zawołał po imieniu. Skąd Jezus znał Zacheusza po imieniu? Woła go, i to też paradoksalne, Zacheuszu, a Zacheusz znaczy czysty. On wie, że nie jest czysty, bo jego sumienie jest nieczyste, bo okradał ludzi, bo był nielubiany, bo już umęczyła go cała ta sytuacja. I w tej śmierci trwając, nagle słyszy głos Zbawiciela: Zacheuszu, zejdź prędko, bo muszę. Bardzo mnie ciekawi to sformułowanie, że Bóg musi. bo, że Bóg tak kocha człowieka, że musi nas znaleźć, musi do nas dotrzeć, że chce wejść do miasta, które Jozue, król Jozue przeklął. Przeklął w ten sposób, że nie miało być odbudowane, a zostało odbudowane. Więc z tego płynie też dobra nowina, że Bóg się nie brzydzi wejść w miejsca przeklęte, w miejsca obłożone klątwą, w miejsca, gdzie się dokonuje kradzież, gdzie się dokonują złe rzeczy, że się nie brzydzi tym absolutnie. Czy to będzie twoje serce, czy będzie twoja rodzina, twoja przestrzeń życiowa. On w to wszystko wchodzi. Wchodzi z dobrą nowiną. Mówi, muszę się tu zatrzymać. Muszę do ciebie przyjść w gościnę. I idzie na kolację, idzie na ucztę. A uczta to symbol wielkiej radości. Zresztą o tym też nam wspomina sam Łukasz, kiedy pisze o Zacheuszu, mówiąc, że się rozradował. Pierwszy owoc otwarcia serca, po tym nacięciu, jak owoc sykomory. I dzięki temu, że zostaje wpuszczony Duch Święty, to jest owoc radości. Wśród owoców Ducha Świętego w katalogu świętego Pawła znajdziemy właśnie na pierwszym miejscu, na jednym z pierwszych miejsc, właśnie ten owoc, radość. Jacy my jesteśmy często smutni. I co jest nie tak? Co się dzieje z nami, że nie potrafimy się uradować? Chrześcijaństwo religią radości. Jezus zmartwychwstał. Uroczystość wszystkich świętych to też święto żyjących, a nie umarłych. To imieniny wszystkich świętych. A my mamy takie posępne twarze. Bo coś jest nie tak, bo jest jakieś nieprzebaczenie, bo jest jakaś nieprawda o sobie samym, bo jest jakieś samookłamywanie się i potrzeba takich właśnie kroków. Może nacięcia, może jakiegoś wyjścia, może, nie wiem, wyjechania na rekolekcję, może wzięcia udziału w takiej formie modlitwy, jaką żeśmy tutaj zaproponowali, a wielu w niej udział wzięło. Czyli mówię tutaj o Jerychu Różańcowym. Po to, żeby otworzyć serce Ducha Świętego i się uradować wreszcie i usłyszeć tą dobrą nowinę, którą Chrystus głosi nieustannie i każdemu z nas. Jesteś kochany, jesteś ważny, znam cię po imieniu, wybrałem cię, nim się począłeś, to w łonie matki cię już poznałem. Jesteś ważny dla mnie, chcę ci przebaczyć, okazać miłosierdzie. I z tego spotkania, z tego doświadczenia, to jest coś więcej niż spotkać proroka, jakiegoś cudotwórcę. On jest świadomy, jestem o tym święcie przekonany, że Zacheusz jest świadomy, że spotkał Zbawiciela. Bo czy można byłoby zrobić to, co on zrobił? Prawo przewidywało oczywiście konieczność zadośćuczynienia. To dzisiejsze słowo, oprócz tego, że mówi o miłosierdziu Boga, jego wielkiej miłości, mówi też o jednym z warunków sakramentu pokuty, o którym często zapominamy, a jest nim zadośćuczynienie. Stała się jakaś krzywda, została naruszona jakaś sprawiedliwość. I to nie tylko w kwestii grzechów dotyczących zawłaszczenia, czy mówiąc wprost, kradzieży czyjejś własności, że to trzeba oddać, ale także w innych dziedzinach stało się jakieś zło i trzeba to naprawić. Trzeba zadośćuczynić. Trzeba zrobić jakieś dobro, trzeba pójść w stronę dobra, dla siebie samego, dla własnego dobra, ale też ze względu na naruszoną sprawiedliwość, na niesprawiedliwość, która się dokonała. To w związku z tym też wiąże się ta modlitwa za dusze w czyściu cierpiące i ten odpust jako wielki przywilej, który można ofiarować przez oktawę uroczystości wszystkich świętych właśnie w intencji zmarłych, bo konieczne jest zadośćuczynienie, bo oni umarli pojednani z Bogiem, bo przyjęli przebaczenie za grzechy, ale ta sprawiedliwość nie została jakby przywrócona, nie dokonało się zadośćuczynienie, pozostały kary za grzechy nieodpokutowane. I dlatego nasza modlitwa, nasze ofiary, nasze chodzenie na cmentarz, ten wysiłek modlitewny, żeby im w ten właśnie sposób pomóc, bo czego tutaj nie uregulujemy, będziemy musieli w czyśćcu naprawić, bo zadośćuczynienie jest ważne. I tam, gdzie masz tę świadomość, spowiadając się, później oddajesz, zwracasz, modlisz się za kogoś, czasami nie da się już pewne rzeczy naprawić czy zwrócić, ale robisz wysiłek ku dobru, to właśnie zadośćuczynisz. Kiedy przyjmiesz cierpienia dobrowolnie, kiedy komuś pomagasz, kiedy składasz jakąś ofiarę, to jest właśnie zadośćuczynienie i to jest niesamowicie ważne. Więc Zacheusz zmienia swoje myślenie, zmienia hierarchię wartości, próbuje zadośćuczynić więcej niż wymaga tego prawo. Mówi, połowę oddaję, w czwórnasób wynagrodzę. Taka przemiana. I kiedyś jeden z jezuitów zadał takie pytanie. Co musiałoby się stać w twoim życiu, żebyś oddał połowę swojego majątku? Nieważne komu, na co i gdzie. Możesz na jakąś tam organizację charytatywną. Nieważne. Co musiałoby się stać w twoim życiu? Młodych to bardzo nie dotyczy, bo jeszcze wiele nie mają. Chociaż też ulubiony smartfon albo konsola do gier. Ale my starsi, cośmy się tam czegoś dorobili, rozumiesz, połowę. Masz 50 hektarów, połowę, pół domu i pół skąta. Co musiałoby się stać? I jezuita tak kombinuje, tak wnioskuje. Po pierwsze, musiałby się chyba oszaleć, postradać zmysły. To chyba jedna możliwość. Druga możliwość, i tutaj trochę szyderczo, musiałbyś dostać dobrze płatną robotę państwową na etacie, w budżetówce, co jest dzisiaj synonimem szczęścia, największego szczęścia. Mieć robotę na etacie, pełnym etacie. To wtedy połowę tak, bo przecież mam do śmierci zapewnionej jeszcze emeryturę. Albo możliwość trzecia. I to jest to, o czym dzisiaj pisze święty Łukasz. Spotkać Zbawiciela. Spotkać Jezusa Chrystusa. Zobaczyć, że to wszystko jest mało ważne. Że On jest Zbawicielem, to znaczy, że zatroszczy się o wszystko, także o kasę w twoim życiu. Chociaż tak naprawdę to dzisiaj nie o pieniądzach tu jest mowa, tylko o przemianie serca, o zmianie mentalności, o nawróceniu. I nie nawróceniu chwilowym, że ja pójdę do spowiedzi jak pod prysznic, się ochlapię i później wracam w to samo bagno. Tylko o takim nawróceniu głębokim, które ma konkretne owoce. W przypadku Zacheusza ta otwartość serca i dłoni, ta hojność i gotowość do wynagradzania. Co musiałoby się stać w twoim życiu, żebyś je tak właśnie przemienił? Bo Bóg jest miłośnikiem życia i jest Zbawicielem. I na innym miejscu jest napisane, że Bóg sam wystarczy. Więc o co ci chodzi?